wybuchu na świat wybieramy się do Palestyny, do Izraela. Te miejsca nazywamy Ziemią Świętą. Z nami w studiu Agata Papież. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Jak to się stało, że trafiłaś w tak odległe, a jednocześnie dla wielu fascynujące miejsca?
Zawsze marzyłam o tym, żeby pojechać do Ziemi Świętej. Raczej wyobrażałam to sobie tak, że odłożę trochę pieniędzy i pojadę na wycieczkę, pielgrzymkę. Tych pieniędzy zawsze jakoś brakowało i właściwie trochę już się pożegnałam z tym marzeniem, ale dostałam taką niespodziankę, ponieważ okazało się, że Caritas Polska, dodam, że ja pracuję w Caritas Białostockiej, organizowała projekt skierowany do osób niepełnosprawnych właśnie na terenie Palestyny. Los uśmiechnął się do mnie, ponieważ szukali wolontariuszki, która mogłaby pojechać na miesiąc i pomóc w tym projekcie. I ja jak tylko usłyszałam, że jest taka szansa, że jest taka możliwość, to od razu się zgodziłam i była to niesamowita przygoda, którą na pewno będę do końca życia wspominać z uśmiechem na twarzy.
Dzięki wolontariatowi udało się pewnie po minimalnych kosztach zorganizować.
Ja właściwie nie potrzebowałam żadnych pieniędzy. Oczywiście wzięłam trochę po to, żeby móc kupić jakieś pamiątki, ale całą wyprawę sponsorowała Caritas Polska i Caritas Jeruzalem. Miałam opłacony bilet, motel, wyżywienie, miałam swoje kieszonkowe, pieniądze na bilety i nie musiałam dokładać nic z własnej kieszeni.
Czyli właściwie lepiej sobie tego wymarzyć nie mogłaś. Gdzie rozpoczęła się twoja podróż?
Moja podróż rozpoczęła się w Białymstoku. Musiałam dostać się na lotnisko do Warszawy. Z Warszawy miałam lot do Tel Awiwu i z Tel Awiwu miał mnie odebrać dyrektor Caritas Jerozolima, ale niestety zaspał. Więc moja pierwsza przygoda to była taka, że musiałam 5 godzin czekać na tym lotnisku, ponieważ to była święta noc, to on nie odbierał telefonów, mimo że do niego wiele razy dzwoniłam, w związku z czym ja nie za bardzo wiedziałam, jak mogę się dostać do Jerozolimy, gdzie miałam pracować. Po kilku godzinach oddzwonił, powiedział, jak się dostać do Jerozolimy i z Jerozolimy już jego samochodem pojechałam do miejsca, w którym miałam nocować, czyli w Betlejem. No i to była niesamowita podróż. Pamiętam, że pierwsze, co mnie ucieszyło i zaskoczyło, to to, że już po wyjściu z samolotu zobaczyłam piękne palmy. Uderzyło we mnie ciepłe powietrze i byłam przeszczęśliwa, bo to był listopad. W Polsce padało, było zimno, szaro, brzydko i ponuro, a tam wiedziałam, że czeka mnie niesamowite słońce i egzotyczne widoki, na które bardzo czekałam.
Pierwszym miejscem, do którego trafiłaś, było Betlejem.
Betlejem, zawsze jak opowiadam znajomym, to mówię, że to jest takie miejsce dla mnie dzikie. Dzikie dlatego, że tam jest po prostu żywioł. Mimo, że to jest miasto, nie panują tam absolutnie żadne zasady ruchu drogowego. Niby są jakieś znaki, niby są jakieś światła, ale tak naprawdę każdy jeździ jak chce, wszyscy na siebie trąbią, 4 albo 5 samochodów wjeżdża w tym samym momencie na skrzyżowanie i próbują się dogadać między sobą, kto ma przejechać pierwszy. Podobnie sytuacja wygląda w sklepach. Kiedyś na przykład zachodzi, próbuje się stanąć w kolejce i coś kupić, okazuje się, że 5 osób na raz coś kupuje. To jest absolutnie nieokiełznany żywioł. Rozmowy też w języku arabskim wyglądają w totalnie inny sposób niż w Europie. Wszyscy gestykulują, wszyscy krzyczą do siebie. Ja na początku miałam wrażenie, że tam są wszyscy źli na siebie i się wszyscy wzajemnie obrażają. To jest absolutnie normalne, to jest element tej kultury i tak ma być. To, co mnie zaskoczyło, to to, że pierwsze, co usłyszałam w Betlejem po wyjściu z samochodu, to śpiew z meczetu wołający do modlitwy. I mój ksiądz katolicki, który przywiózł mnie do Betlejem swoim samochodem, podśpiewał sobie pod nosem Allah Akbar i w ogóle jest to absolutnie normalne. Tam po prostu wszyscy się szanują bardzo. To też mnie bardzo zaskoczyło, ale też tak, w taki pozytywny sposób, że rzeczywiście nie ma jakichś antagonizmów. Dla mnie to była też egzotyka, bo ja bardziej sobie kojarzyłam właśnie Betlejem z takim miejscem, gdzie no chrześcijanie przyjeżdżają, że ja tam usłyszę dzwony, tak, bijące na przykład o 12 na Anioł Pański. A tu się okazuje, że nic takiego, ponieważ to jest strona palestyńska i tam zdecydowanie więcej muzułmanów żyje, to bardziej czułam ten klimat. Natomiast jeśli chodzi właśnie o samą Bazylikę Narodzenia Pańskiego, no bo to jest takie najważniejsze dla chrześcijan miejsce, to również tutaj bardzo byłam zaskoczona. Zaskoczona byłam właściwie w każdym miejscu, w którym się znajdowałam później, chodząc śladami Chrystusa. Zupełnie się nie przygotowywałam do tego wyjazdu. Znaczy nie czytałam żadnych przewodników, nie szukałam w internecie celowo, żeby pojechać tak właśnie na żywioł i zobaczyć, jak to jest. Nie miałam też żadnego wyobrażenia, jak może wyglądać to miejsce. Okazało się, że Bazylika, która jest teraz zresztą w remoncie, więc nie wszystkie miejsca były dostępne, jest po prostu dużym kościołem i miejsce, samo miejsce narodzenia Pana Jezusa znajduje się w podziemiach tego kościoła. I żeby się tam dostać, trzeba stanąć w gigantycznej kolejce. I okazuje się, że do wszystkich tych ważnych miejsc trzeba stawać po prostu w kilometrowych kolejkach. No i też to, co mnie zdziwiło, to to, że wydawało mi się, że skoro to są tak święte miejsca, to że będzie czuć ducha modlitwy, skupienia, ale no niestety, ludzie są jacy są i zachowują się wszędzie podobnie. Trochę miałam wrażenie, że jestem w jakiejś galerii handlowej. Telefony, aparaty, flesze, rozmowy o byle czym, to w ogóle jest standard. Po prostu w tym tłumie ludzi było tak ciężko mi osobiście właśnie skupić się na tym, że idę do miejsca świętego, też przepychanie się gdzieś łokciami, żeby dostać się jak najszybciej do tej skały, w której był wykuty żółbek Pana Jezusa. No wszystko to mnie bardzo zdziwiło z jednej strony, trochę mnie zasmuciło też z punktu widzenia osoby wierzącej, ale już po jakimś czasie właściwie przyzwyczaiłam się do tego widoku i już z innym nastawieniem później chodziłam do wszystkich tych miejsc, które chciałam zwiedzić, wiedząc już, że czeka mnie taki właśnie widok.
Bo okazało się, że te miejsca święte dla nas są dla większości turystów odwiedzających Palestynę po prostu obiektami turystycznymi.
Dokładnie.
Jednym z punktów do odhaczenia na mapie wycieczki.
Dokładnie tak. Bardzo niewiele osób widziałam takich, które rzeczywiście się w skupieniu modliły, którym zależało na tym, żeby tam się właśnie pomodlić, a nie tylko zrobić sobie zdjęcie. Więc to mówię, to był taki dla mnie szok lekki i zdziwienie. Ale tylko na początku, później po prostu już uznałam, że tak to będzie i trzeba się do tego przyzwyczaić. No i samo to miejsce, to właściwie tak jak mówię, to jest kawałek po prostu skały, w której Pan Jezus leżał w tym swoim żłóbku. I właściwie tyle.
Można przystanąć, można przyklęknąć, można pomyśleć.
Raczej, jeżeli jest się turystą, to nie. W momencie, w którym ja już byłam kilka razy jako mieszkaniec Betlejem, to rzeczywiście miałam taką szansę, żeby sobie gdzieś z boku przyklęknąć, pomodlić się, zostać dłużej. Dla turysty raczej takiej szansy nie ma.
Czy oprócz Bazyliki Narodzenia Pańskiego są jeszcze takie miejsca, które koniecznie trzeba zobaczyć w Betlejem?
Takie, myślę, że dwa jeszcze ważne miejsca. To jest Grota Mleczna. Tradycja mówi, że Maryja zatrzymała się w tym miejscu, żeby nakarmić Pana Jezusa. To jest miejsce o tyle ważne, że kobiety ciężarne, czy kobiety karmiące, które w jakiś sposób mają problem z ciążą, czy na przykład z karmieniem, walą tam drzwiami i oknami, że tak potocznie powiem, po to, żeby się modlić właśnie do Matki Bożej z prośbą o to, żeby to mleko się pojawiło, którego na przykład brakuje. Więc to jest takie dość ważne miejsce. Tylko, że to jest tradycja, tak? To nie jest jakiś dogmat, w który wierzymy, ale jest tam rzeczywiście piękny kościół. No i Shepherd's Field, wzgórze pasterzy po polsku, czyli miejsce, w którym pasterzom objawił się anioł, czyli takie trzy najważniejsze miejsca, o których też wiemy z Ewangelii. Dla mnie osobiście też bardzo ważnym miejscem w Betlejem było wzgórze króla Dawida. To jest właśnie miejsce, w którym ja mieszkałam, w którym znajduje się ten właśnie motel, taki dom gościnny Caritas. O tyle ciekawe miejsce, że jest tam klasztor sióstr karmelitanek, klasztor, który wybudowała mała Arabka. To jest święta Mariam od Jezusa Ukrzyżowanego, mistyczka, której Pan Jezus wskazał, to ma być to miejsce, w którym ma się ten klasztor wybudować. Ja miałam to szczęście, że mieszkałam właśnie na tym podwórku, obok tego niesamowitego miejsca. Jest to też miejsce, w którym właśnie król Dawid został namaszczony na króla. I jeśli chodzi o Betlejem, to Betlejem jest częścią też takiego Trójmiasta. Betlejem, Betdżala i Betsachur. I jeśli miałabym mówić o czymś więcej, co można by tam zwiedzać, no to właściwie nic takiego interesującego, ważnego z punktu widzenia pielgrzyma tam nie ma. Natomiast jeśli chce się jako turysta pochodzić po tych uliczkach, no to na pewno warto po to, żeby zobaczyć, jak to życie w Betlejem przebiega. A przebiega bardzo zwyczajnie. Tam po prostu życie toczy się jak tutaj. Ludzie chodzą do pracy, chodzą do szkoły, chodzą na zakupy, spotykają się po to, żeby się pobawić, pograć, pojeść wspólnie. To jest życie jak wszędzie indziej.
Ale charakter ma bardziej muzułmański niż katolicki.
Zdecydowanie muzułmański. Natomiast to, co się też wybija jakby w tym całym muzułmańskim świecie, to są właśnie świątynie, ponieważ wiele zakonów, wiele zgromadzeń chce mieć w takim ważnym miejscu świętym swój dom, swój klasztor, swój zakon, no to rzeczywiście tych świątyń katolickich też jest dużo. Zresztą nie tylko katolickich, chrześcijańskich, różnych kościołów chrześcijańskich. Natomiast to absolutnie nie jest większość. Zdecydowanie muzułmanie są tam większością.
Kulinaria Ziemi Świętej. Czy miałaś szansę posmakować, popróbować i co cię zaskoczyło? Czego warto spróbować, będąc tam?
Niestety będę tutaj słabym informatorem, dlatego że ja się stołowałam głównie w tym miejscu, w którym mieszkałam, czyli śniadania i kolacje jadłam w Betlejem, w tym motelu, i one się jakoś bardzo mocno nie różniły od jedzenia, które jadamy
klasycznego
w Europie. I nie jestem też, muszę przyznać, fanką tamtejszego jedzenia. To, co mi bardzo smakowało, to owoce i warzywa. To, co mnie zaskoczyło też pierwszy poranek Betlejem, po tym jak się obudziłam i wyszłam do ogrodu, to się okazało, że w ogrodzie mamy pomarańcze, cytryny, granaty, zrywane świeżo z drzewa. W ogrodzie były też oliwki, więc to, co mi bardzo smakowało, to te wszystkie owoce, tak? Banany, które tam rosną, jak u nas jabłka na drzewach. Natomiast nie za bardzo mi ta kuchnia smakuje. Mówię zarówno o kuchni palestyńskiej, jak i żydowskiej, tak? Po tej stronie izraelskiej, ponieważ ona jest bardzo słodka. bardzo dużo słodkich rzeczy tam się jada, szczególnie te słodycze, które proponują i Żydzi, i muzułmanie. Dla mnie to jest za słodkie, dlatego ja jakoś mocno niestety kulinarnie tutaj nie podpowiem. Powiem tylko, że to, co jest warte uwagi, to na pewno kawy, różne odmiany kaw oraz przyprawy, których tam nie brakuje. Oczywiście oliwki, jako ten ich produkt taki eksportowy, no ale głównie tak naprawdę ja nawet w tej Jerozolimie, jak chodziłam na obiady, na lunche, to dziewczyny mnie też zabierały w takie miejsca. Coś tam próbowałam, ale nie była to taka kuchnia, która by mnie powaliła na nogi.
Mm-hmm. Betlejem, Jerozolima, to
około
jest duża odległość?
Około 10-15 kilometrów. To była moja codzienna podróż. Z miejsca odpoczynku, z mojego noclegu do miejsca pracy. Przy czym przejeżdżamy przez granicę. Ze strony palestyńskiej, z autonomii palestyńskiej do Izraela. Warto zaznaczyć, że żeby przedostać się z jednej na drugą stronę, trzeba mieć wizę. W momencie, w którym wlatujemy do Izraela, prosimy o wjazd, czyli o wizę. Jeśli tej wizy nie dostaniemy, no to oczywiście jakby nie mamy szans, żeby dalej podróżować. Ja taką wizę dostałam na lotnisku, ukrywając, że jadę jako wolontariuszka, ponieważ mogłabym zostać zatrzymana. To wcale nie jest takie łatwe. Lepiej mówić, że jest się turystą. Ale dzięki temu, że miałam tą turystyczną wizę, mogłam sobie rzeczywiście bez problemów tą granicę codziennie mijać. To, co mnie na początku zaskoczyło, to to, że w tak zwanych checkpointach, czyli miejscach, w których przez granicę się przejeżdża, zawsze jest mnóstwo żołnierzy, którzy sprawdzają, czy oby na pewno nie przewożę jakiejś bomby, na przykład. Na początku mnie to bardzo dziwiło, później już właściwie się przyzwyczaiłam do tego jako do normalnego widoku, bo tych żołnierzy jest wszędzie mnóstwo, już w Jerozolimie to w ogóle na każdym zakręcie. I tak jak mówię, to była właśnie moja codzienna taka trasa. 10-15 kilometrów, nie więcej, przejazd przez ten słynny mur dzielący Palestynę od Izraela. No i trafiam do Jerozolimy, konkretnie do Notre Dame Center. To jest taki ogromny, przepiękny hotel, w którym bardzo często goszczą głowy różnych państw, dyplomaci, papieże, jeśli przyjeżdżają z pielgrzymkami. Więc miejsce wyjątkowe, bardzo blisko Starego Miasta. I w tym właśnie hotelu Caritas ma swoje biuro, maleńkie. I dla mnie to też było niezwykłe, że mogłam w takim miejscu pracować. I to biuro właśnie znajduje się vis-a-vis Bramy Nowej, przez którą już wchodzi się na Stare Miasto. I dla mnie oczywiście Stare Miasto, bo Jerozolima jest też miastem nowoczesnym, tak? To zależy, gdzie się jest. Natomiast dla mnie Stara Jerozolima to jest serce Jerozolimy i ja bym najchętniej tam przebywała od rana do wieczora. No i tutaj można kluczyć tymi uliczkami. Uliczki są maleńkie, wąskie, wijące się przepięknie. Stara Jerozolima jest niesamowicie zróżnicowana. Po pierwsze dlatego, że jest tam mnóstwo turystów i pielgrzymów, którzy cały czas tam krążą, tak? Więc przenikają się języki, kolory skóry, ale też jest ona podzielona na takie cztery ćwiartki. Na część muzułmańską, chrześcijańską, żydowską i ormiańską. Więc w zależności od tego, w której ćwiartce jesteśmy, jesteśmy w totalnie innym świecie. I to jest bardzo widoczne. No i to jest to piękno Jerozolimy, że tam po prostu można spędzać godziny i ciągle odkrywa się coś nowego. I moim ulubionym miejscem, kontynuując, jest chyba część muzułmańska, bo ona jest właśnie taka najbardziej dzika, najbardziej kolorowa. Cała ta część to są właściwie takie maleńkie uliczki, w których znajdziemy
mnóstwo sklepików,
tak jest,
straganów.
I to po prostu z każdej strony ktoś nas zaczepia i próbuje nam coś
zaproponować.
To są też takie bardzo ciekawe zachowania, ale właśnie tak jak mówię, te niesamowite zapachy, niesamowite smaki, egzotyka tak naprawdę dla Europejczyka, no to jest coś, co mnie zachwyciło. To, co mnie na przykład zaskoczyło, kiedy pierwszy raz weszłam na Stare Miasto, właśnie z koleżanką z biura, która mówi, słuchaj, idziemy po mleko do kawy, tutaj tą małą uliczką sobie do takiego mojego właśnie sklepiku ulubionego, spożywczego. No i idziemy jedną z tych uliczek, nagle ta koleżanka dotyka ściany muru i się przeżegnała, idzie dalej. Ja mówię, no ale dlaczego ty się żegnasz? Ona mówi, to była właśnie piąta stacja Drogi Krzyżowej. I po prostu zrobiłam tak wielkie oczy. Totalnie nie spodziewałam się, że właśnie przeszłam obok miejsca, w którym Pan Jezus spotkał się z Szymonem Cyrenejczykiem. To też jest ciekawe, bo nie zawsze te miejsca można wyłapać wśród tych straganów, bo rzeczywiście one są czasami tak pochowane, że trzeba rzeczywiście z przewodnikiem gdzieś tam chodzić, żeby wiedzieć, że to jest właśnie miejsce święte. Czasami są to kapliczki, a czasami są tak pochowane gdzieś między tymi straganami, że ciężko to zauważyć. Więc to był dla mnie też taki szok. Ale później już przyzwyczaiłam się również do tego, tak, że dla ludzi, którzy chodzą tutaj po mleko i po śniadanie, to jest taki standard. Idę sobie Drogą Krzyżową, przeżegnam się i idę dalej.
Wśród tych miejsc, które są dla nas ważne, toczy się normalne życie.
To jest właśnie to. Te stragany to jest przecież codzienność tych ludzi. Oni się z tego utrzymują. To jest ich życie, to jest ich dom. Później, kiedy odprawiałam Drogę Krzyżową od początku do końca, to poczułam, czułam, że tak mógł się Pan Jezus czuć. Właśnie tak jak ja się czułam, idąc tą drogą. Tu się toczy normalne życie, tak? Ludzie idą do swoich prac, do swoich szkół, odbierają dzieci z przedszkola.
Ktoś się zatrzymał, żeby popatrzeć, a ktoś w ogóle nie zwrócił uwagi.
Dokładnie tak. I tak sobie pomyślałam, że tak mogła wyglądać właśnie droga krzyżowa Pana Jezusa. I że nie ma się czemu dziwić, że tam to życie tętni, że to nie jest jakieś miejsce super uduchowione, gdzie wszyscy chodzą tylko z myślami gdzieś tam skierowanymi w stronę Boga, z modlitwą na ustach. No nie, no to jest też miejsce właśnie, w którym normalnie żyją ludzie i to jest ich dom.
Zanim sama przeszłaś drogę krzyżową, zaczęłaś poszukiwania śladów obecności Chrystusa w Jerozolimie w jakim miejscu?
Postanowiłam najpierw pójść do Wieczernika. No i znowu wielkie zaskoczenie. Wieczernik znajduje się w tej ćwiartce Jerozolimy, która jest nazywana ćwiartką żydowską. Jak mówi tradycja, jest to tuż nad grobem króla Dawida, więc bardzo też ważne miejsce dla Żydów. No i szukając tego Wieczernika, spodziewałam się właśnie na przykład jakiegoś kościoła i okazało się, że nie jest to kościół. Jest to po prostu duża sala, w dodatku nie za bardzo jakoś oznakowana szczególnie, dlatego miałam też problem z dotarciem tam. I nie ma tam żadnego symbolu chrześcijańskiego. Nie ma tam krzyża, no nie ma tam niczego, co by wskazywało na to, że jest to miejsce tak święte. To są po prostu cztery gołe ściany, można powiedzieć. I tylko tyle. I to było dla mnie bardzo duże zaskoczenie. Trochę też smutne, ponieważ Żydzi jakoś nie za bardzo chcą, żeby to było miejsce kultu. Pomodliłam się tam i postanowiłam pójść dalej na Górę Oliwną, poza murami Jerozolimy. Nie jest to jakaś duża odległość. Słaba jestem niestety w odległościach, ale myślę, że to mogą być jakieś 2 kilometry, mniej więcej taka odległość.
Spokojnie spacerem można to pokonać.
Zdecydowanie. I na Górze Oliwnej oczywiście jest też kościół, który mówi o tym, że jest to miejsce, w którym Pan Jezus się modlił, do którego też przyszli po niego żołnierze. I z tego miejsca myślę, że znowu nie więcej niż kilometr i idziemy do bramy, która już prowadzi do stacji pierwszej. Przechodzimy przez bramę i szukamy stacji pierwszej. I okazuje się, że stacji pierwszej nie znajdziemy. Znajdziemy tylko tabliczkę z napisem, że jest to stacja pierwsza, natomiast rzeczywiście miejsce, w którym Pan Jezus został osądzony, znajduje się teraz na terenie szkoły muzułmańskiej, do której nie mamy wstępu. Więc wiemy tylko, że to było w tym, a nie innym miejscu, ale wstępu jako takiego tam nie ma, więc można tylko przyklęknąć, pomodlić się pod ścianą budynku. I zaraz vis-a-vis, po drugiej stronie uliczki, jest kościół biczowania Pana Jezusa i zaraz obok więzienie. Jest to rzeczywiście więzienie, do którego schodzi się w dół. Widać celę Barabasza, która jest oznakowana jako ta historyczna. Nie ma celi Pana Jezusa. Natomiast wiemy na pewno, że jest to miejsce, w którym Pan Jezus był więziony. Stacja druga, tuż obok, cały czas idziemy uliczkami. Mówię, żeby to sobie jakoś mogli słuchacze też wyobrazić. Cały czas idziemy małymi uliczkami, budynki, wszystko jest w jasnych kolorach, piaskowych. Wiele osób widziałam, które rzeczywiście na boso tamtędy chodzą. Dodam też, że ta posadzka jest już mocno wyślizgana przez lata. Ze stacji drugiej, czyli Pan Jezus bierze krzyż na swoje ramiona, idziemy dalej. Do stacji trzeciej, czyli do pierwszego upadku Pana Jezusa. I okazuje się, że ta odległość od stacji drugiej do trzeciej to jest jakieś 0,5 kilometra. Bardzo mało, więc wyobrażam sobie, że Pan Jezus musiał mieć ten krzyż bardzo ciężki, że musiał być okrutnie już ubiczowany, okrutnie zmęczony, bo to jest tak niewielka odległość, że się na początku zastanawiałam, jak to jest możliwe, że on tak szybko upadł. Tuż za stacją trzecią, bo to jest taka maleńka kapliczka, znajduje się stacja czwarta, czyli miejsce spotkania Pana Jezusa z Matką Bożą i to jest wspaniałe miejsce, tam mi się fantastycznie modliło, dlatego, że to jest kościół, w którym jest wystawiony Przenajświętszy Sakrament przez cały dzień, więc to jest miejsce, w którym rzeczywiście jest cicho, spokojnie i nawet jeśli tam wchodzą turyści czy pielgrzymi, to nie mają za bardzo prawa ani tam robić zdjęć, ani się głośno zachowywać.
Można znaleźć modlitewny azyl.
Tak, to jest pierwsze miejsce, w którym rzeczywiście można się bardzo spokojnie pomodlić. Po stacji czwartej, czyli po tym miejscu, w którym Pan Jezus spotkał się ze swoją matką, zresztą ta odległość między trzecią a czwartą stacją też jest bliziuteńka, to jest dosłownie 15 metrów od upadku Pana Jezusa pod krzyżem do spotkania Jego matki, więc prawdopodobnie było tak, że Pan Jezus upadł, a matka gdzieś tam widząc go z daleka, podbiegła. No i kolejne 20 metrów, kolejna mała uliczka, zakręt i stacja piąta, czyli miejsce spotkania z Szymonem Cyrenejczykiem. I kolejna maleńka kapliczka, w której mieści się może 5, może 10 osób. Krzyż, świeca, podpis. i idziemy dalej. Do stacji 6, do spotkania z świętą Weroniką. Niestety nie można też wejść do tego miejsca, gdzie rzeczywiście to spotkanie miało miejsce historycznie, ponieważ kościół jest zamknięty dla pielgrzymów, ale jest oznaczona tabliczka. Wiemy, że jest to miejsce, w którym Weronika otarła twarz Panu Jezusowi. I kolejna stacja, drugi upadek pod krzyżem. Ja totalnie nie mogłam znaleźć tej stacji. Ona jest tak fatalnie oznakowana, w dodatku znajduje się na skrzyżowaniu chyba 5 różnych uliczek, że rzeczywiście na początku nie mogłam jej zupełnie znaleźć. Później rzeczywiście okazało się, że jest takie niewielkie oznakowanie na górze, na murze i są jakieś drzwi, które pewnie kiedyś do jakiejś małej kapliczki prowadziły. Dzisiaj jest to zamknięte, znajduje się między straganami. Strasznie trudno znaleźć to miejsce. Tak to wygląda. Niestety nie wszystkie te stacje są jakoś zadbane. I zaraz później idziemy do miejsca spotkania z kobietami płaczącymi. Kolejna mała tabliczka przyczepiona do fragmentu muru. W żaden inny sposób nie jest to oznakowane, więc tylko można przyklęknąć i właściwie pójść dalej. I trzeci upadek to już jest stacja 9. Stacja 9 to już jest miejsce wyjątkowe, ponieważ przechodzimy na teren Bazyliki Grobu Pańskiego, czyli najważniejszego miejsca dla chrześcijan na świecie. Trzeba wejść na dach bazyliki. I sama bazylika zadziwiła mnie też niesamowicie, ponieważ okazuje się, że to jest kościół, który jest zlepkiem różnych małych, większych kaplic. To nie jest jakaś jedna piękna budowla. Po prostu zlepek architektoniczny i rozglądam się dookoła i szukam tych stacji. Szukam Golgoty. I okazuje się, że wcale nie jest to takie łatwe znowu, bo pierwsze, co zobaczyłam, to kamień namaszczenia. I rozglądając się dość wysoko, trzeba się wspiąć i znajdują się kolejne już stacje. Śmierć na krzyża, zdjęcie z krzyża. Tam też jest Golgota i jak mówi tradycja, tam gdzie obecnie znajduje się krzyż, jest też szczelina, w której był umocowany krzyż Pana Jezusa, więc można tam przyklęknąć, można dotknąć tego miejsca i przechodzimy już do kaplicy Grobu Pańskiego, czyli rzeczywiście tego miejsca, gdzie ciało Pana Jezusa zostało złożone. Jak wszędzie tłumy ogromne, czekałam w kolejce chyba 2 godziny, żeby się tam dostać. I kiedy wchodzi się do tej maleńkiej kapliczki, do takiej maleńkiej grotki, to jest pierwsza część, w której stali aniołowie, jak słyszymy z Ewangelii, aniołowie, którzy obwieścili, że Jezus zmartwychwstał. I dalej przechodzimy już i widzimy tą płytę, kamień, na którym leżało ciało Pana Jezusa. Bardzo jest już tutaj pilnowana taka atmosfera modlitewna. Wchodzimy, przyklękamy i wychodzimy. Wychodząc z Grobu Pańskiego vis-a-vis mamy kaplicę świętej Marii Magdaleny, czyli miejsce, w którym Maria Magdalena później spotkała Pana Jezusa już po zmartwychwstaniu. I obok są różne kaplice należące do różnych kościołów. Każdy chce mieć swoje miejsce w Bazylice Grobu Pańskiego. Jeśli chodzi o kościół katolicki, to franciszkanie mają tam swoje miejsce. Jest nawet jeden Polak, także można zawsze tam też skorzystać, czy z sakramentu, czy z rozmowy. Dla chrześcijanina, dla katolika pójść drogą krzyżową. To jest najważniejsza absolutnie trasa, którą trzeba pokonać. To jest absolutny numer jeden w całej Ziemi Świętej.
Jeśli jesteśmy w Jerozolimie i mamy szansę zorganizować sobie weekendową wycieczkę, to w jakie miejsce powinniśmy trafić?
Z 2 innymi wolontariuszkami, które mieszkały ze mną w Betlejem, udało nam się zwiedzić Betanię, Pustynię Judzką, Jerycho, rzekę Jordan i Morze Martwe. To są te miejsca, które udało mi się zobaczyć tak bardzo szybko, ale jednak też wyprawa godna uwagi. Betania to miejsce, do którego Pan Jezus bardzo często przybywał, żeby odwiedzać swoich przyjaciół, Łazarza, Marię i Martę. Z Betanii udaliśmy się właśnie przez Pustynię Judzką, którą też warto zobaczyć z tego względu, żeby sobie uzmysłowić, jak Pan Jezus przez 40 dni pościł, bo to jest właśnie ta pustynia, na której Pan Jezus pościł przez 40 dni i to jest rzeczywiście prawdziwa pustynia. To jest miejsce, w którym nie wyobrażam sobie, jak można przeżyć. Oczywiście tam mieszkają Beduini do dzisiaj, więc jakoś da się przeżyć. No, ale ja tam byłam w listopadzie, tam było strasznie gorąco i sucho, więc no, to jest po prostu pustynia absolutnie stuprocentowa i wyobrażam sobie, że to musiała być też mega walka z własnym ciałem dla Pana Jezusa, będąc tam. Znajduje się tam również skała kuszenia, niedaleko Jerycha, czyli miejsce, w którym Pan Jezus był kuszony przez szatana, z którego szatan pokazywał mu wszystkie cuda świata, mówił mu, żeby się rzucił w dół i to jest bardzo, rzeczywiście bardzo wysoka góra. Tak jak Ewangelia mówi, że Pan Jezus był na wysokiej górze, no to ona rzeczywiście jest na tyle wysoka, że trzeba wjeżdżać na nią kolejką. Warto tam również pojechać, żeby też zobaczyć Dolinę Jerycha, do którego się jedzie, a Jerycho to jest to miejsce znane z tego, że jest jednym z najniżej położonych miast na świecie. To jest taka bardzo duża depresja. I z Jerycha udaliśmy się nad rzekę Jordan. Też bardzo ważne miejsce, w którym Pan Jezus przyjął chrzest Janowy. I jak mówi tradycja, to miejsce, w którym pielgrzymi przyjmują chrzest, bo tam rzeczywiście wielu pielgrzymów z całego świata przyjmuje swój prawdziwy chrzest, nie jest tym miejscem, o którym mówi Biblia, bo to miejsce, w którym Pan Jezus był naprawdę chrzczony, znajduje się już po stronie jordańskiej, ponieważ tam, gdzie byliśmy, to jest właśnie takie, to jest granica, tak, między Jordanią a Izraelem. Więc po stronie jordańskiej znajduje się to prawdziwe miejsce, ale rzeczywiście nad rzeką Jordan też odbywają się takie chrzty. Ja akurat mogłam uczestniczyć w takim nabożeństwie odnowienia przyrzeczeń Chrztu Świętego. Było to dla mnie niesamowite doświadczenie. Bardzo mocno to przeżyłam. Absolutnie się tego nie spodziewałam, ale taka świadomość, że jestem w okolicy tego miejsca, gdzie Pan Jezus był zanurzony w tej samej rzece, jakoś tak bardzo mocno się we mnie głęboko wyryło i będę to pamiętać też na długo. Stamtąd udaliśmy się nad Morze Martwe i to już jest typowo turystyczna atrakcja, też godna polecenia. Jeśli ktoś chce sobie naturalny spa urządzić, to na pewno warto nad Morzem Martwym. Jak mówił przewodnik, to morze jest już teraz niestety coraz mniejsze. Ono wysycha bardzo mocno z roku na rok. Im szybciej, tym lepiej, bo się może okazać, że za kilkadziesiąt albo kilkaset lat to już po prostu będzie jakieś małe jeziorko, a nie morze. Zasolenie jest ogromne i faktycznie pływanie to jest rzecz absolutnie niemożliwa. Tam się po prostu leży. I też za długo w tej wodzie nie można leżeć, no bo zasolenie jest tak ogromne, że skóra by tego nie wytrzymała. Ja może ze 3 razy weszłam do morza, trochę się obłożyłam tym błotem, które faktycznie powoduje, że skóra jest niesamowicie miękka i tutaj to nie jest żadna ściema, tylko to jest naprawdę spa, ale trzeba się bardzo mocno później opłukać wodą z tej soli, bo później czuć naprawdę do 2 dni jeszcze, jak to przenika mimo kąpieli, jak to bardzo mocno przenika w ciało ta sól. Ale fajna, bardzo fajna przygoda, szczególnie, że ja się kąpałam w listopadzie, woda była ciepła, słońce. To jest piękna rzecz. Powiem jeszcze o Ein Karem, które jest też bardzo ciekawym miejscem. To już teraz jest dzielnica Jerozolimy, ale kiedyś to była ta wioska, do której Maryja udała się zaraz po zwiastowaniu, żeby pomóc świętej Elżbiecie. Więc spotkanie 2 kobiet w miejscu, w którym rzeczywiście te kobiety się spotkały, jest teraz kościół, jak to we wszystkich świętych miejscach w Ziemi Świętej. Ale to, co mnie zachwyciło, to przepiękna bazylika właśnie, którą prowadzi Kościół Wschodni. Myślę, że prawosławny. Tak na 100% nie jestem pewna, ale to jest tak cudna świątynia. Jeśli ktoś jest w Jerozolimie i może sobie podjechać do tego Ein Karem, to jest może 15 kilometrów z centrum, to polecam, bo to jest po prostu przepiękne miejsce. Jest tak piękna świątynia z takimi ikonami, których ja w życiu nigdzie nie widziałam. Oczywiście wszystko oblane złotem. Jeśli ktoś nie lubi tej estetyki, no to może być dla niego przesyt, ale same ikony, które znajdują się w tym kościele, świętego Jana, przecudna rzecz. No i kościół, który jest w miejscu spotkania Matki Bożej ze świętą Elżbietą, to też jest ciekawe miejsce, ponieważ tam Maryja wyśpiewała swoje Magnifikat i na jednej ze ścian obok kościoła widnieją napisy Magnifikat w 10 różnych językach świata, również w języku polskim. To też taka ciekawa atrakcja turystyczna. Niedaleko znajduje się też kościół Zachariasza, czyli ojca świętego Jana, przy którym znajdują się podobne tabliczki z pieśnią Zachariasza. Rzecz warta zobaczenia, godna uwagi, także też polecam Ein Karem.
Izrael, Palestyna to są też jednak takie miejsca, opowiadasz o nich fascynująco i bardzo ciekawie, ale planując podróż do tych miejsc, może wielu z nas towarzyszyć pewien niepokój, czy tam jest bezpiecznie.
Przed wyjazdem wiele osób mi mówiło, słuchaj Agata, uważaj, tam jest niebezpiecznie. Pewnie bywa. Nie wykluczam, że bywa niebezpiecznie. Podczas mojego wyjazdu miał miejsce taki przypadek, że izraelski żołnierz strzelił do Palestyńczyka, który poruszał się komunikacją miejską, a strzelił do niego tylko dlatego, że zobaczył pod jego bluzką dziwnie wystający element, który wziął za bombę. Okazało się później, że to była zwykła jakaś pompa insulinowa i niestety takie przypadki się zdarzają, więc skłamałabym, gdybym powiedziała, że jest zupełnie bezpiecznie, bo różnie może być. Zdarzają się strzelaniny na tych checkpointach, czyli tych miejscach granicznych. Zdarzają się i tutaj też nie ma co ukrywać, że tak jest. W momencie, w którym ja byłam na swoim wolontariacie, miały też miejsca podpalenia. Było 7 dużych pożarów w okolicach Jerozolimy. Prawdopodobnie Palestyńczycy wywołali te pożary, więc gdzieś tam ten konflikt cały czas wisi w powietrzu. I tutaj trudno powiedzieć o tym, że jest super bezpiecznie, bo nigdy nie wiadomo, co się wydarzy. Tego się nie da przewidzieć. Natomiast ja jakoś nie czułam, może inaczej, na początku jak przyjechałam i zobaczyłam ogromne ilości żołnierzy na ulicach i broń, to rzeczywiście było to dla mnie takie czerwone światełko, czy oby na pewno jest bezpiecznie. Ale okazuje się, że właśnie dzięki temu, że jest tej policji i tych żołnierzy tak dużo, jest bezpiecznie w miarę. W momencie, kiedy ten konflikt się zaognia, no to wtedy czuć większe napięcie. Może warto zrezygnować w tym momencie z wyjazdu, bo nigdy nie wiadomo, co się wydarzy. Ale to już naprawdę w momentach, kiedy jest jakoś krytycznie w tych stosunkach izraelsko-palestyńskich. Na co dzień takie sytuacje jak strzelaniny na checkpoincie, no to się zdarza. Właśnie znajomi, z którymi ja pracowałam w tym biurze Caritas Jerozolima, oni mówią, słuchaj, to jest codzienność. My się już po prostu do tego przyzwyczailiśmy, że takie pojedyncze sytuacje, takie konflikty, tak, strzelaniny gdzieś tam, ale pojedyncze, ja nie mówię tu o jakiejś trwającej wojnie, strzelaninie, bitwie. Takie pojedyncze sytuacje, no one się zdarzają i będą się zdarzać, no bo te dwa państwa są w konflikcie i to jest coś, czego no nie da się ukryć. Natomiast tak jak mówię, no to jest pewien element tego życia, ich codziennego. Oni się przyzwyczaili już do tego, że tak jest, więc myślę, że nie ma co się tak strasznie obawiać. Jeśli media nie huczą, że wojna wybuchnie lada moment, to nie ma czego się bać. Jeżeli jest jakoś dużo bardziej niebezpiecznie niż zwykle, jeżeli słychać w mediach, że słuchajcie, zaostrzyło się, no to może warto rzeczywiście poczekać gdzieś tam z takim wyjazdem.
Byłeś w Palestynie i Izraelu w sumie miesiąc, czy
dokładnie,
trochę więcej?
Dokładnie miesiąc, tak. Wyjechałam 5 listopada i wróciłam 5 grudnia.
To jest taki czas, który pozwala na to, żeby tak poczuć to miejsce, nasycić się, nacieszyć. Czy jeszcze jest za mało i masz niedosyt i chciałabyś tam wrócić?
Bardzo bym chciała wrócić. Bardzo. Znaczy ja myślę, że to już jest wystarczająco dużo czasu, żeby poczuć, jak to życie tam się toczy, żeby poczuć się trochę...
Nie tylko turystą,
nie
ale
tylko
takim
turystą,
tubylcem.
Poczuć jakimś fragmentem tego świata. Ja się zaprzyjaźniłam z wieloma osobami. Wiem, że gdybym teraz wracała, to miałabym gdzie spać, u kogo zjeść i mam tam przyjaciół, do których mogę wracać, więc to jest wystarczający czas, żeby już jakieś relacje nawiązać i poczuć, jak to życie się toczy, bo to nie jest tylko miejsce święte, ale to jest też miejsce zwykłego życia. Ale mam ogromny niedosyt. Kiedyś jeszcze wrócę i zobaczę te wszystkie miejsca, których nie udało mi się podczas tego wyjazdu zwiedzić.
Gorąco ci tego życzę. Natomiast kiedy zasypiasz, kiedy wracasz myślami do tego wyjazdu, za czym najmocniej tęsknisz?
Dwa miejsca, które widzę automatycznie, to jest Betlejem i to jest to wzgórze Dawida, na którym mieszkałam, z którego miałam widok na całe Betlejem. I oczywiście Jerozolima. Jerozolima, stara Jerozolima, Bazylika Grobu Pańskiego. Wszystkie te uliczki, wszystkie te stragany, zresztą wszystkie miejsca, które zwiedziłam, no to są niesamowite przeżycia. I takie wycieczkowe, tak? I z punktu widzenia turysty, ale także duchowe, bo to jest po prostu Ziemia Święta i to się czuje.
Warto tam być.
O, zdecydowanie.
Polecamy wyprawę do Ziemi Świętej, a razem z nami Agata Papież. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję.